No, witamy w kolejnej godzinie Cisza w Eterze na antenie Radia Lublin. Program realizuje Bogusław Wichrowski, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie dwóch wybitnych profesorów, profesor Piotr Kulicki oraz profesor Robert Trypus. Poproszę, żeby panowie o sobie nawzajem opowiedzieli, bo oczywiście nie wspomniałam o doświadczeniach oksfordzkich, ale myślę, że panowie z największą atencją i no przecież jesteście obdarzeni wiedzą na swój temat, opowiecie o sobie nawzajem.
Ale może na pytanie odpowiemy najpierw słuchaczowi.
A dobrze, bardzo proszę.
No tak, pytanie jest o tyle trudne, że... No, że tak naprawdę nie wiadomo, jak na nie odpowiedzieć, tak żeby jakoś naukowo było. Natomiast możemy jakoś tak gdybać troszkę, nie? Bo będziemy mówić o przyszłości. Ja jestem osobiście bardzo pesymistyczny. To znaczy, jeżeli chodzi o istnienie sztucznej inteligencji, która osiągnie taki punkt singularity, jak to mówił Kurzweil, tak? W 2005 roku słynna książka, która jakby straszy nas, że w pewnym momencie ta sztuczna inteligencja dojdzie do naszego poziomu. I potem właśnie to Nick Bostrom dodaje już tam kilka lat później, nie, że to będzie tak, że ta sztuczna inteligencja zacznie tworzyć sztuczną inteligencję troszeczkę lepszą od niej, a ta trochę lepsza od niej stworzy jeszcze trochę lepszą od niej. I tak będzie się nakręcało to wszystko. W pewnym momencie ona stworzy taką sztuczną inteligencję, która oderwie się zupełnie od nas, nad którą stracimy kontrolę i że ona wtedy będzie bardzo niebezpieczna dla nas. I to są właśnie takie dwie słynne książki, właśnie Superinteligencja czy Singularity is Near, chyba, o ile dobrze pamiętam tytuł. I to są takie lata 2005-2014, to kończy też ten rok 2014, też cytowanie Hawkinga, który też mówi, że się obawia sztucznej inteligencji. Ale mi się wydaje, że po 2014 roku to straszenie jakoś się tak skończyło. To znaczy, myśmy się już tak nastraszyli i to straszenie tak przemyśleliśmy, że to jednak tak nie będzie. I myślę, że większość badaczy tak powątpiewa, czy sztuczna inteligencja na poziomie człowieka, nawet wyższym, jest w ogóle możliwa. Nie? Przynajmniej przy obecnych metodach. Ja zastrzegam, przy obecnych paradygmatach i obecnych metodach. Tak jak dzisiaj mówiliśmy, mamy wiele programów, które są w stanie zrobić bardzo małe zadania, na przykład zdiagnozować człowieka, rozpoznać kota, pojechać autem, ale nie ma takiego programu, który by to wszystko zbierał, tak jak człowiek jest w stanie to wszystko zebrać. Ja jestem obecnie pod wpływem książki Thousand of Brains Jeffa Hawkinsa, który mówi wprost, że jeżeli nie zmienimy paradygmatu obecnej sztucznej inteligencji, to nie osiągniemy tej Artificial General Intelligence. Okay? Musimy po prostu jeszcze raz spojrzeć, jak działa mózg człowieka. Już nie będę tutaj w szczegóły wnikał. W każdym razie musimy odświeżyć ten sposób, w jaki patrzymy na to, jak człowiek poznaje, jak człowiek buduje swoją inteligencję i wtedy to jeszcze raz odtworzyć zupełnie innymi narzędziami. Także przy obecnym stanie wiedzy i obecnych narzędziach możemy tworzyć takie małe sztuczne inteligencje, które będą atakować jakieś malutkie problemiki, natomiast na pewno nie stworzymy takiej dużej, dużej sztucznej inteligencji.
Tak. Ta opinia ostatnio przynajmniej potwierdza się w moich wszystkich rozmowach z ludźmi, którzy się tymi rzeczami zajmują, mają wielkie doświadczenie i zasługi na tym polu i nie spotkałem nikogo, kto właśnie szedłby, potwierdzał te obawy co do superinteligencji, co do tego, że ta osobliwość nastąpi. No, wszyscy zgodnie mówią, że nie nastąpi. A przynajmniej nie w takiej perspektywie, którą jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli mamy się czegoś bać, to jest wiele innych rzeczy, których się możemy bać, ale nie to.
Natomiast warto dodać, my gdybyśmy nie wierzyli, że to jest możliwe, to byśmy się tym nie zajmowali. Znaczy, my cały czas mówimy, to wszystko jest przy obecnych metodach. My chcielibyśmy wkład do sztucznej inteligencji mieć taki, żebyśmy zmienili paradygmat i jakoś tam wpadli na pomysł, jak tą sztuczną inteligencję właśnie przez duże S gdzieś tam powołać do życia, nie? Więc to jest taki graal. Natomiast, no, żeby być uczciwym, nie? Musimy zacząć od uczenia się, czy jak będą nasi studenci oczywiście z nami chcieli w to podróż ruszyć, to musimy poznać te wszystkie narzędzia, które są dzisiaj. To, co było kiedyś, czyli historię sztucznej inteligencji, poznać wszystkie możliwe dzisiaj narzędzia, a żeby potem na bazie tego oczywiście starać się zastanowić, co tu trzeba zmienić, żeby pójść w tym kierunku, w którym byśmy chcieli.
A nawiązując do tego drugiego elementu pytania o samochody w Azji, no to znowu jest taka rzecz, że trudno przewidzieć, jak to będzie w przyszłości. No, wydaje się, że to jest rzecz do opanowania. Natomiast ja myślę, że przyszłość nas będzie zaskakiwać i może w zupełnie inną stronę pójść. I mnie na przykład w kwestii takiego ruchu drogowego bardzo spodobała się koncepcja w którymś z krajów afrykańskich, żeby przeskoczyć etap ruchu ulicznego, gdzie samochody się poruszają, kierowane przez ludzi. I żeby w sytuacji, w której tam właściwie samochodów nie ma, samochody jakie są, ale raczej terenowe, i żeby miasto budować od początku w ten sposób, żeby zrobić takie szlaki komunikacyjne w mieście, żeby poruszały się po nich samochody, pojazdy autonomiczne, bo to pewnie bardziej taka komunikacja zbiorowa pewnie będzie, czy jakieś pojazdy innego rodzaju. Czyli że to może coś tutaj nas zaskoczyć, jak zwykle w rozwoju ludzkości, technologii, że przewidywania są inne, a rozwiązania są jeszcze inne.
Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że oczywiście myślimy o tych pojazdach autonomicznych, ale zapominamy zupełnie o samolotach, które przecież opanowane przez tę sztuczną inteligencję, czy statkach.
Tak, może nie mówmy o tym, bo przestaną ludzie latać na wakacje, ale to jest właśnie prawda. Nie mówi się o samolotach autonomicznych, ale one wszystkie latają autonomicznie, tak samo jak duża część statków też pływa autonomicznie. Też jest znany fakt, że duża część ciężarówek transportowych jeździ autonomicznie. Jeszcze tam jest oczywiście kierowca, bo takie jest prawo. Nie można wypuścić auta bez kierowcy. Natomiast ono de facto, te ciężarówki jeżdżą autonomicznie. Także to się dzieje, nie? Ja bym też oczekiwał jakichś takich zmian w infrastrukturze miejskiej, bo pamiętajmy, że głównym problemem dla tych aut to jest po prostu tak zwany problem percepcji, to znaczy, że auto musi widzieć, co się dzieje i odpowiednio to zinterpretować. I takie niespodziewane sytuacje są dla takiego auta najgorsze, albo na przykład jak się zachlapią sensory błotem, tak, i on przestanie widzieć, nie? No, w cudzysłowie oczywiście mówię widzieć, i to są takie rzeczy nieciekawe, więc jakby powstały takie pasy, jak są bus pasy, takie pasy dla po prostu dedykowane samochodom autonomicznym, gdy będą jeszcze jakieś dodatkowe czujniki i tak dalej, dzięki którym ten samochód będzie mógł lepiej się zorientować, gdzie jest, to myślę, że to jest już dzisiaj bardzo możliwe, tylko mówię, infrastruktura miejska jest nieprzygotowana do tego.
A teraz moja prośba, jeśli mogliby panowie o sobie nawzajem powiedzieć kilka słów.
Ja może zacznę, bo mi wypada zacząć, jako że jestem uczniem tutaj Piotra. Nawet w gronie mentorów Piotra umieszczam. No Piotr jest oczywiście wybitnym logikiem i dzięki niemu, powiedzmy sobie, zainteresowałem się sztuczną inteligencją. Jak przyszedłem na Wydział Filozofii, to właśnie Piotr był twórcą takiej specjalnej ścieżki logiczno-informatycznej, gdzie od początku uczył nas, jak ta sztuczna inteligencja może wyglądać. Oczywiście to były lata 90., więc to wszystko nie wyglądało tak dobrze jak dzisiaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o dostępność rzeczy. Ja zawsze mówię, że Piotr jest najlepszym logikiem po tej stronie Wisły, przynajmniej. Tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć. No i oczywiście olbrzymie doświadczenie międzynarodowe, staże w Oksfordzie, to wszystko sprawia, że osobą kompetentną jest i warto będzie. Piotr, zresztą też dodam, że Piotr będzie prowadził jedno z seminariów na sztucznej inteligencji, które będzie dotyczyło takich zagadnień natury etycznej. I te wszystkie problemy związane z kwestiami właśnie jak tworzyć sztuczną inteligencję, żeby było dobrze, to wszystko będzie u Piotra.
No Robert, jak już się pochwalił, studiował na KULU, ale już powiedzmy filozofię, ale już doktorat robił prowadząc prace naukowe w takiej instytucji, która się nazywa Laboratory of Applied Ontology, które jest takim czołowym, światowym ośrodkiem, w którym powstała taka koncepcja wykorzystania filozofii do reprezentacji wiedzy w informatyce. No i to jakoś tam Pierwszy chyba od nas tam się pojawił jeszcze nasz kolega, profesor Paweł Garbacz i później tam zaczął tą współpracę z nimi, później ta współpraca trwa dalej i to jest, powiedziałbym, dzięki temu wykształceniu tutaj stworzyliśmy w Polsce taki zauważalny ośrodek właśnie w tej dziedzinie reprezentacji wiedzy na potrzeby systemów informatycznych. No i tutaj w ostatnich, powiedzmy, 10 latach tutaj też Robert dzięki takiej swojej wielkiej energii, aktywności ciągnie nas, wciąga nas w coraz to nowe wyzwania związane z takimi współpracą z tą sferą biznesu, gdzie wychodzimy ze środowiska akademickiego do współpracy z różnymi instytucjami, gdzie te praktyczne rzeczy zaczynamy robić i tutaj nie wiem, ile mogę powiedzieć o miejscach.
Wszystko, nie mamy w ogóle
że tutaj to współpracowaliśmy dzięki właśnie tym różnym inicjatywom. Pierwsza chyba taka większe wyjście na zewnątrz to było wspieranie od strony reprezentacji wiedzy projektu dotyczącego produkcji i konsumpcji mięsa wołowego w Polsce. To równolegle staraliśmy się znaleźć takie reprezentację informatyczną dla średniowiecznych struktur administracji kościelnej. Także takie zestawienie, jak podawaliśmy na temat swoich zainteresowań, to wzbudzało zawsze radość słuchaczy i zainteresowanie. Później kolejne projekty już mniej tak, powiedzmy, spektakularnie dziwnie brzmią, bo tutaj reprezentacja wiedzy dla instytucji finansowych, dla te rzeczy związane z samochodami autonomicznymi. Teraz ta aktywność Roberta idzie w stronę takiej biomedycznych zastosowań, prawda? Farmaceutyce może coś byś...
Tak, czyli ja teraz też współpracuję z firmą Hoffmann La Roche, gdzie właśnie tworzymy reprezentację dla danych medycznych. Ale tutaj właśnie jak Piotrze także się otworzył taką puszkę, to pamiętajmy, że myśmy jeszcze robili dużo rzeczy też dzięki współpracy z firmą Macolab, nie? Gdzie dzięki wiceprezesowi tej firmy, człowiek o bardzo otwartym umyśle, bardzo interesujący się w zasadzie wszystkim, co dotyczy sztucznej inteligencji, to myśmy robili na przykład duże projekty dla firmy Google, dla firmy Renault, dla Toyoty, także duże rzeczy robiliśmy, a Piotr, zapomniałem dodać, jest współtwórcą startupu dotyczącego komputerów kwantowych właśnie we współpracy z firmą Macolab. Także jest tutaj cała przestrzeń projektów takich aplikacyjnych, w których uczestniczyliśmy i ciągle uczestniczymy. No i tak naprawdę to trzeba dodać, najtrudniej jest podzielić ten czas między właśnie praktykę w firmie informatycznej, a tą taką działalność naukowo-badawczą, nie? Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że taka uczciwość badacza, który otwiera kierunek praktyczny, musi być taka, że musisz się pokazać jako osoba po pewnym doświadczeniu praktycznym, nie? Inaczej nie zaufano by nam, myślę, gdybyśmy na Wydziale Filozofii byli tylko filozofami bez praktyki, nie?
To jest bardzo nowoczesny, bardzo światowy sposób myślenia, żeby właśnie taki kierunek tworzyli eksperci, naukowcy, wybitni naukowcy, ale też praktycy.
Ja myślę, że ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest też trochę takie bardzo... jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że my jesteśmy altruistami, znaczy my chcemy po prostu w czasie naszych zajęć robić rzeczy ciekawe dla nas, nie? Więc powiedzmy sobie, nie chciałoby nam się pewnie uczyć cały czas logiki, filozofii, więc my też szukamy sobie takich przestrzeni ciekawych dla nas, nie? Więc ten kierunek jest na tyle intrygujący, że też zmusza nas do pewnego takiego wysiłku intelektualnego, żeby wyjść poza filozofię i też cały czas się dokształcić, bo pamiętajmy, że sztuczna inteligencja jest taką dziedziną, która w przeciwieństwie do filozofii bardzo szybko się rozwija i my musimy cały czas być na bieżąco, cały czas śledzić te rzeczy. I myślę, że to doświadczenie, które mamy, to filozoficzne, też pozwala nam trochę z innego kąta spojrzeć na te badania w sztucznej inteligencji. Myślę, że tutaj może coś ciekawego z tego się wydarzy.
No, mówiąc o tych takich o załatwianiu własnych interesów, przy okazji.
Ja tego nie chciałem nazwać.
Bo to tak brzmi brutalnie, ale to chyba nie jest kosztem innych, że tak powiem, uczestników tego całego procesu. No mamy taki problem i to chyba nie tylko my dwaj, ale tu również inni nasi koledzy z katedry, że mamy więcej pomysłów interesujących, niż jesteśmy w stanie ich zrealizować. I one się rodzą i później jak dzieci wołają jeść, prawda, że trzeba się nimi zająć. A no doba ma godzin 24. Przy zakrzywieniu czasu to może trochę więcej, ale w związku z tym no, chcielibyśmy tymi pomysłami się dzielić w tym wypadku, przy tym kierunku studiów z młodymi ludźmi, którzy no też na tym, mam nadzieję, skorzystają i realizując te nasze pomysły na początku, później przejdą do swoich i no i tak jak gdzieś w tych materiałach informacyjnych o naszym kierunku będą zmieniać świat na lepsze.
No,
bo...
no tak. Się nie boimy tego, nie? Tak, żeby wprost napisać, nie? Że będziesz studiował po to, żeby zmienić świat na lepsze. Nie? To tak, nie wiem, czy ile kierunków może się pochwalić takim czymś.
Licencja @radiomyślnik.lublin.pl. To jeśli Państwo chcą do nas pisać maile, pytać, dodawać swoje odczucia, wrażenia. Być może właśnie poczuli Państwo, że to jest kierunek właśnie dla Państwa. A tu świeża krew jest potrzebna. Świeża, twórcza, kreatywna ekipa młodych ludzi. Na tych studiach ile osób może się uczyć? Jaką grupę przewidują panowie?
Nie wiem, czy mam odpowiedzieć dyplomatycznie, czy tak jak my byśmy chcieli, nie? Mhm. No bo z perspektywy uczelni to czym więcej, tym lepiej, tak? Natomiast z naszej perspektywy, no powiedzmy sobie około 40, tak? Chcielibyśmy mieć dwie grupy studentów, z którymi naprawdę będziemy dość blisko. Stąd też no, zainteresowani nie powinni czekać do ostatniej chwili. Piotrze, może ty dodasz coś? Jako organizator kierunku jednak.
Ja bym powiedział, że to tak jak powiedzmy w czasach naszych studiów starsi profesorowie ukrywając to przed nami jako studentami później trochę ujawnili, że prowadzi się studia dla 5-10 osób, może nawet dwóch, prawda, na roku, bo te osoby no, będą w stanie w pełni z tego skorzystać i twórczo kontynuować to, co się dzieje po stronie takiego rozwoju nauki. Tutaj przy takim kierunku praktycznym to będzie tak, że wszyscy skorzystają. Prawda? Natomiast no, nam przede wszystkim zależy na tych najlepszych.
Licencja @radiomyślnik.lublin.pl to adres mailowy dla Państwa 81 743 7383, to pierwszy numer telefonu, drugi 801 50 10 22. To jeśli Państwo chcą do nas zatelefonować, zachęcam bardzo serdecznie.